dzisiaj przypowieść, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza, rozdziale 15. Słyszeliście, trzy przypowieści są tak naprawdę w tym rozdziale. Jedna jest o zagubionej owcy, druga jest o zagubionej drachmie, trzecia, właśnie, o czym jest trzecia? O zagubionym synu? Może tak, może nie do końca. Zaraz do tego przejdziemy. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj do Ciebie przychodzić. Dziękujemy, że możemy dzisiaj, Panie, słuchać Twoich słów, że możemy dzisiaj wraz z Kościołem zostać pouczeni o Twoich drogach, Twoim sercu, Twoim postępowaniu z nami. Boże, prosimy Cię, abyś pobłogosławił to rozważanie, byś pobłogosławił to kazanie i dał nam mądre serca dzisiaj. Prosimy o Twoje błogosławieństwo. Amen.
Amen.
Wszyscy znają tą dłuższą przypowieść, która się znajduje w tym rozdziale, i wszyscy niestety nazywają ją przypowieścią o marnotrawnym synu. Przypowieść, tu jest podobieństwo o synu marnotrawnym. Muszę Wam powiedzieć, że niestety, znowu muszę Was zniechęcić na początek, błędnie nauczyliśmy się nazywać tę przypowieść przypowieścią o synu marnotrawnym. Gdyby to była przypowieść o synu marnotrawnym, drodzy, to ona by się musiała skończyć w wersecie 24. Tak, to by był koniec opowiadania. Tu się skończy historia młodszego syna, który roztrwonił majątek ojca. Ale o tym trochę. Oczywiście młodszy syn też nas uczy czegoś pożytecznego, czegoś dobrego, ale o tym troszkę później. Po drugie, słuchajcie, błędnie daliśmy się zwieść liberalnym teologom, którzy od 200 lat twierdzą, że ta przypowieść jest o dobrym ojcu. Tak? Wiecie, co mówią liberalni teologowie. To jest naprawdę ich ulubiona, muszę Wam powiedzieć, to jest ich ulubiona przypowieść. Liberalni teologowie mówią, że ta przypowieść jest o pobłażliwym, akceptującym ojcu. Pobłażliwy, akceptujący ojciec. Ojciec, który tak czy owak przyjmie Cię bez względu na wszystko. Oczywiście coś w tym jest. Jest w tym też ziarno prawdy, bo wiemy, że ojciec przyjmuje nawet najgorszych grzeszników, takich jak my. Ale liberałom chodziło o coś innego. Chodziło im o ojca, który właśnie bez względu na cokolwiek, na wszystko przyjmuje bez czepiania się, tak? Liberałowie powiedzieliby coś więcej, słuchajcie. Liberałowie by powiedzieli, że my, konserwatywni chrześcijanie, w tym opowiadaniu jesteśmy ukryci pod obrazem czy pod symbolem starszego syna. My, konserwatywni chrześcijanie, się czepiamy, bo wiecie, my domagamy się tak naprawdę odpłaty i sprawiedliwości. Tak? Więc my jesteśmy starszym synem w tej przypowieści. Słuchajcie, idąc dalej tym tokiem ich rozumowania, liberalnego rozumowania, przypowieść ta mogła być głównym opowiadaniem właśnie liberalnego chrześcijanina. Bo wiecie, jak to wyraził jeden teolog, to liberalne rozumowanie można podsumować w następujący sposób. Definicja Boga to jest Bóg, który nie osądzając przyjmuje wszystkich ludzi, którzy nie są grzesznikami, zbawiając ich bez krzyża. Tak? To jest liberalna teologia. Bóg, który nie osądzając nikogo, przyjmuje wszystkich ludzi, którzy nie są grzesznikami, zbawiając ich bez krzyża. Mam nadzieję, że troszkę widzicie teraz, dlaczego ta przypowieść nęci liberałów. Tak? Jest tam ojciec, który wybiega do syna. Rzeczywiście to jest prawdziwy obraz w tej przypowieści. Tylko pytanie, czy tak rzeczywiście jest? To jest pobłażliwy ojciec, który bez względu na wszystko? No nie. Jeśli już, to należałoby czytać to troszkę dalej, troszkę głębiej tą przypowieść i stwierdzić. To jest ojciec, który ponosi bardzo duże konsekwencje niewierności swojego młodszego syna, tak? Braku miłości swojego młodszego syna. To ojciec zapłacił całą tą stratę, tak? To ojciec poniósł cały koszt. On ponosi, bierze na siebie, można powiedzieć, konsekwencje głupoty swojego syna. Także mam nadzieję, że wyzwolimy się z takich liberalnych interpretacji na temat tej przypowieści. Bo czym jest ta przypowieść? No słuchajcie, przypowieść ta jest tak naprawdę o starszym synu. Przypowieść jest o starszym synu. Myślę, że to jest główne przesłanie. To nie znaczy, że przypowieść nie może mieć innych, tak, lekcji po drodze. Ale na pewno to nie jest pobłażliwy ojciec, który macha ręką. Dobra, I pardon you, tak? To jest mój ulubiony fragment w liście Schindlera, nie? Jak Schindler uczy tego, kto to był, pamiętacie jego nazwisko? Tego wysoko postawionego oficera, uczy go przebaczenia, nie? On tak macha ręką na tego chłopca, który tam coś przeskrył, mówi I pardon you, nie? A później do niego strzela w plecy. W każdym razie, słuchajcie, przypowieść dotyczy starszego syna i dotyczy tak naprawdę faryzeuszy. Zobaczcie, zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali. Tak? I wtedy Jezus zaczyna opowiadać trzy przypowieści. Faryzeusze i uczeni w piśmie szemrzą i on zaczyna opowiadać przypowieść najpierw o zgubionej owcy, później o zgubionej drachmie, a później o zgubionym synu, można powiedzieć. Ale tak naprawdę z końcówką, która wskazuje na starszego syna, czyli na nich, na faryzeuszy i uczonych w piśmie. Także ta przypowieść, słuchajcie, dotyczy nauki o przyjmowaniu grzeszników, o przyjmowaniu tych, którzy nie byli tak sprawiedliwi jak my, tak, którzy trwaliśmy w domu ojca. Także obawiam się, słuchajcie, że już w tym momencie włączyliście gdzieś tam w swoich umysłach przycisk off, nie? Bo jak powiedziałem, że to jest o faryzeuszach, skoro dotyczy faryzeuszy, czyli nie nas, czyli mogę się wyłączyć już w tym momencie, bo Jezus nam przecież powiedział o faryzeuszu i celniku, nie? Pamiętacie, co nam Jezus powiedział o faryzeuszu i celniku, że obaj przyszli do świątyni. Jeden stał z tyłu, bił się w piersi, a drugi mówi: dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak grzesznik. I dzięki temu, że Jezus nam to opowiedział, to my teraz brzydzimy się faryzeuszami, mówiąc w rezultacie, kiedy jesteśmy w świątyni: o Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten faryzeusz. Tak? Widzicie, ale no tak mi się wydaje, że my od razu myślimy, że ta przypowiedź nie jest dla nas, bo przecież jesteśmy tak daleko od faryzeuszy, jak wschód od zachodu. Ale czy na pewno? My w ogóle wiemy, kim byli faryzeusze? Wiemy, kim byli uczeni w piśmie? No, ruch faryzejski powstaje w czasach machabejskich, około 150 roku przed Chrystusem. Wywodzi się z hasydów, czyli ludzi, którzy chcieli być wierni Bogu, chcieli być święci pośród właśnie różnych wpływów greckich, tak? W ziemi właśnie Izraela oddziaływały różne wpływy greckie, tak? Po kolei najpierw ci machabeusze, którzy wszczęli rewolty przeciwko Antiochowi, Epifanesowi IV i innym, i całej tej kulturze, oni później stali się częścią tej kultury. Kolejni potomkowie zaczęli po prostu przyswajać sobie kulturę grecką. Hasydzi się temu sprzeciwiali. Hasydzi nawiązywali do Słowa Bożego. Hasydzi byli wiernymi ludźmi. Tak naprawdę faryzeusze, którzy się od nich wywodzili, byli, słuchajcie, konserwatywnymi wierzącymi, tak jak my. Byli konserwatywnymi pastorami, tak jak pastorzy CREC. Także gdybyśmy, słuchajcie, w czasach Jezusa, gdybyśmy mieli się z kimkolwiek bratać spośród establishmentu ówczesnego, to myślę, że byliby to faryzeusze. No bo do kogo byście poszli? Do saduceuszy, którzy byli liberałami, niewierzącymi w zmartwychwstanie, odrzucającymi w ogóle słowa, tak? Słowo Boże po części. Poszlibyście do Herodian, tak? Którzy byli politykierami. Do kogo byście poszli? Ja myślę, że najbliżej, słuchajcie, byłoby nam do faryzeuszy właśnie. Najbliżej byłoby nam do uczonych w piśmie. Ja myślę, że niestety troszkę jakby poza kontekstem czytamy Ewangelię i wydaje nam się, że no dziękuję Ci Boże właśnie, że nie jestem jak faryzeusz, że to są najgorsi z najgorszych. Nie, byli gorsi, słuchajcie, byli gorsi w tamtych czasach. Także słuchajcie, ta przypowieść jest o faryzeuszach, ale bym powiedział troszkę inaczej. Gdybym Wam powiedział coś takiego, że ta przypowieść dotyczy tak naprawdę naszych hamulców, naszego braku radości, naszego zrzędzenia, naszego braku wiary, naszego braku zaufania Bogu, to byście posłuchali teraz, o czym to jest? Widzicie, bo wydaje mi się, że to opowiadanie gdzieś, jakbyśmy mieli tak właśnie trochę pod powierzchnię zajrzeć tego opowiadania, to opowiadanie jest o tym, że mamy wszystko, a jednak zabiegamy o wszystko tak, jakbyśmy nic nie mieli. Tak? Jesteśmy ludźmi z natury nieszczęśliwymi. Jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią się radować. I to jest właśnie obraz tego starszego syna. Tak? Zobaczcie. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali. Szemrali. Zobaczcie, w opowiadaniu tym ojciec, bo mówię, ojcu też tu troszkę jest oczywiście i czegoś ojcu możemy się nauczyć z tego opowiadania. W opowiadaniu tym ojciec jest dostępny tak samo dla obu synów. Tak? Dla jednego i drugiego. Ojciec wychodzi do jednego i drugiego. Zwróćcie uwagę, jeden wraca, ojciec do niego wybiega. Ale później, kiedy starszy syn nie chce wejść na ucztę, ojciec do niego wychodzi na zewnątrz. Tak? Zostawiając wszystkich biesiadników, wychodzi do niego na zewnątrz. Także widzimy ojca, który jest dostępny, który wita, który wychodzi do synów. Z drugiej strony widzimy dramat obu synów. Ten pierwszy dramat jest bardzo oczywisty, słuchajcie. Pierwszy dramat jest taki, że syn chce wziąć swoje dziedzictwo, chce wziąć majątek ojca, aby go roztrwonić. To jest jego zamiar od początku. On naprawdę nie kocha ojca. Nie kocha ojca, kiedy to czyni. Bierze jego dary i trwoni je na zabawy i prostytutki. I zobaczcie, to jest to właśnie. To jest Słowo Boże samo nam, że tak powiem, interpretuje taką postawę w Księdze Przypowieści, w 29 rozdziale. Czytamy werset 3. Kto kocha mądrość, sprawia radość ojcu, lecz kto obcuje z nierządnicami, trwoni majątek. I to jest właśnie ten syn, ten zgubiony syn. Wziął majątek ojca, obcuje z nierządnicami i trwoni ten majątek, trwoni bogactwo, trwoni swoją trwoni swoje dziedzictwo. I oczywiście nas wzrusza to i słusznie nas wzrusza to, że w pewnym momencie swojego upadłego życia, kiedy już dobił dna, kiedy już karmił się jakimś najgorszym jedzeniem, odpadkami można powiedzieć, obierkami, tak? Obierki się daje świniom, jak obieracie ziemniaki. Obierkami, tak się karmi. W pewnym momencie swego upadłego życia nawraca się i co robi? I robi jedną rzecz, słuchajcie. Nawraca się i się uniża. I się uniża. A wtedy ojciec go wywyższa. I o tym czytamy, o tej zasadzie czytamy rozdział wcześniej w Ewangelii Łukasza 14:11. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Także mamy część tego opowiadania, tak? Syn nie kocha ojca, trwoni jego majątek, ale się uniża na końcu. Słusznie się uniża. Mamy też dramat drugiego syna i ten dramat, słuchajcie, jest troszkę mniej oczywisty. Jest trochę bardziej subtelny, trochę bardziej zawiły. Może przez to bardziej intrygujący, ciekawy. Zobaczcie, starszy syn ma wszystko. Starszy syn ma wszystko, bo ojciec mu mówi, tak? Kiedy on narzeka do ojca, ojciec mówi, ale przecież wszystko, co moje, jest twoje. Tak? Kiedykolwiek byś tego potrzebował, to było twoje. Starszy syn ma wszystko, ale tak kurczowo trzyma się swego synostwa, że nie jest w stanie zaakceptować innych, nie jest w stanie wyjść do innych, nie jest w stanie podzielić się synostwem z innymi. Zobaczcie, jest zamknięty na innych synów, jest zamknięty na innych, którzy są inni niż on. Widzicie, starszy syn nie potrafi się cieszyć. Starszy syn, słuchajcie, i to było dla mnie też takie olśnienie ostatnie, że starszy syn jest dokładnie odwrotnością Chrystusa z listu do Filipian 2 rozdziału. Starszy syn jest odwrotnością Chrystusa w tym wspaniałym hymnie o uniżeniu Chrystusa. Tak, co zrobił Chrystus? Tam jest napisane, Chrystus nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Ojcu, tak? By być równym Bogu. Ale co zrobił? Zaparł się samego siebie i uniżył się. Tak? I właśnie tego starszemu synowi brakowało. On miał wszystko, był przy Ojcu, ale nie potrafił być jak Chrystus. Tak? Nie potrafił wypuścić tego z rąk. Tak? Nie potrafił nie trzymać się kurczowo tego, co miał. Nie potrafił właśnie zaprzeć się samego siebie i uniżyć się. I przybrać postawę sługi, aby co zrobić? Aby przyprowadzić innych do chwały. To zrobił Chrystus. Przyjął postać sługi, uniżył się, stał się człowiekiem, był posłuszny i to do śmierci krzyżowej. I co w rezultacie się stało? No, w rezultacie stał się Panem wszystkiego i pociąga innych do chwały. Zobaczcie, starszy syn w tym opowiadaniu stoi przy ojcu i mówi: Ojcze, co robisz? Co robisz? Także wydaje mi się, że reakcja starszego syna jest bardzo pouczająca. Mieszkał, zawsze przebywał przy ojcu, czytamy w 31 wersecie. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim, ojciec mu przypomina. Także należy zakładać, że mógł się cieszyć pełnią bogactwa domu ojca. Mógł się cieszyć na co dzień hojnością i miłością ojca. Miał zawsze do tego dostęp. A jednak, słuchajcie, jego serce, wiecie co przepełnia w tym wszystkim? Ma wszystko. A jego serce przepełnia zgorzknienie i złość. Wiecie, kiedy to jest najbardziej widoczne? Właśnie w zetknięciu z radością. Tak, jeśli jesteś zgorzkniały, jeśli jesteś zezłoszczony, to radość dookoła jeszcze bardziej to wyeksponuje, że tak powiem. Zobaczcie, kiedy w wersecie 25 czytamy. Wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I później z kolejnych wersetów dowiadujemy się, jak zareagował, tak? Jakie miał pretensje do ojca. Także słuchajcie, kiedy usłyszał muzykę i tańce, kiedy usłyszał radość dobiegającą z domu ojca, zezłościł się. Zezłościł się, wkurzył się na ojca tak naprawdę. Gniewa się na ojca. 28. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść, tak? Nie wejdę do ciebie, tato, nie wejdę. Ojca tak naprawdę w wersecie 29 nie nazywa ojcem, ale mówiąc o sobie, że jest sługą, tutaj pojawia się dulo w języku greckim, czyli mówi o sobie jako o niewolniku, czyli tak naprawdę traktuje ojca, słuchajcie, można w domyśle domyślić się, że w tym momencie zarzuca ojcowi, że ojciec jest srogim panem nad niewolnikami. Ja tu niewolniczo harowałem, ojcze, codziennie u ciebie, a ty temu oto nierządnikowi sprawiasz, wyprawiasz ucztę. Co dalej? Co czytamy dalej? Zobaczcie, zarzuca ojcu, że nie dał mu koźlęcia, aby zabawił się ze swoimi przyjaciółmi. Zobaczcie, jak na groteskę tego wyrażenia, że on mówi: nigdy nie dawałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Tutaj impreza, słuchajcie, za ścianą, tutaj za drzwiami, wielka radość, fajne przyjęcie, wystawna uczta, pod dostatkiem jedzenia, picia, wszystkiego. On co? On mówi, no, wolałby wziąć jakieś koźle, pójść i się, że tak powiem, zabawić ze swoimi przyjaciółmi. Wolałby inną ucztę. On odgrywa, słuchajcie, rolę tego, który jest niedoceniony. A tak naprawdę, słuchajcie, starszy syn po prostu nie potrafi radować się z rzeczy, które są jego, które ojciec mu już dał, które należą do niego. Ma wszystko, a jednak narzeka tak, jakby mu czegoś albo wszystkiego tak naprawdę brakowało. Słuchajcie, czy to jest powód, aby potępić starszego syna? Czy po tym, co wam powiedziałem, chcielibyście w tym momencie go potępić? Wiecie, co jest ciekawe u ojca, że ojciec nie potępia tego syna, ale wychodzi do niego właśnie. Zobaczcie, werset 28b. Wtedy ojciec jego wyszedł i wiecie, co tu jest napisane? I pocieszał go. Parakaleo. Parakleta. Duch Święty. Duch Święty, parakaleo, można tłumaczyć jako pocieszenie, jako przekonywanie, jako przynaglanie. Także ojciec wychodzi do niego. Zobaczcie, zostawił tamtego syna. Zostawił imprezę. I teraz przychodzi, aby życzliwie, nie ze złością, nie z gniewem, ale życzliwie rozmawiać ze starszym synem. Aby przekonywać go, aby go tak nakłaniać, prosić. Wejdź na tę ucztę. Wejdź na tę ucztę. Raduj się razem z twoim innym bratem. Ciekawe, co ojciec mu powiedział, słuchajcie. Tak się zastanawiałem przez chwilę, co ojciec mógłby powiedzieć takiemu synowi, żeby go zachęcić do tej radości. I mi się wydaje, że mógłby mu powiedzieć przypowieść o zagubionej owcy, że przecież jak zginie nam coś, tak, jedna cenna owca z pastwiska, to za nią wyruszamy, aby ją odnaleźć. Mógłby opowiedzieć przypowieść o zgubionej drachmie, tak, gdzie kobieta właśnie tak bardzo jej na tym zależy, że robi wszystko, tak, przestawia wszystkie sprzęty w domu, wszystkie meble, podnosi wszystkie dywany, tak, wszystko, żeby wymiata, tak, aby tą drachmę odnaleźć. Ojciec po prostu chce powiedzieć synowi: spójrz, kiedy trzeba pracować, należy pracować. Lecz kiedy jest radość, kiedy jest uczta, właściwe jest przyjąć zaproszenie na ucztę ojca. Tak, ojciec jest hojny i łaskawy. Nie pomija nas nigdy, słuchajcie, jako jego dzieci, ale musimy pamiętać, że jest ojcem nie tylko dla nas. To nie jest nasz prywatny ojciec. Jest w tym sensie, że no, jesteśmy jego dziećmi, naprawdę. Dogłębnie jesteśmy jego dziećmi. On nas umiłował dogłębnie. Ale my nie jesteśmy jedynymi. My nie jesteśmy jedynymi. On nie jest ojcem tylko dla nas. Jak się zachowujemy? Słuchajcie, mamy w Ewangeliach inną przypowieść, która mówi o tym, jak wielu jest zaproszonych spośród już ludu Bożego. Wielu jest zaproszonych. I co się dzieje? Ojciec wyprawił ucztę. Gospodarz wyprawił ucztę. I teraz każdy ma dobry powód, słuchajcie. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. To jest Łukasza 14 rozdział, czyli rozdział wcześniej. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Kupiłem 5 par wołów i muszę je wypróbować. Pojąłem żonę i tego tamtego. Słuchajcie, no. To jest przypowieść właśnie o tym, że ludzie, Boży ludzie, nie potrafią się radować, nie potrafią się cieszyć z tego, co mają w Ojcu. Ja nie wiem. Może po prostu jako ludzie, może w ogóle ludzie nie potrafią świętować. Może nas, słuchajcie, obrażają święta. Może nas obrażają, nie wiem, właśnie to, że siądziemy razem i będziemy się śmiali, będziemy wspólnie jedli, będziemy mieli dobry czas, zabawę. Może obraża, nie wiem, obraża nas to, że urządzimy jakieś urodziny i będziemy dobrze się razem bawić, nie? Może święta po prostu nas obrażają, tak? Może wolimy raczej stypy, bo wiecie, na stypie jest lepiej w pewnym sensie. Wiecie dlaczego? Bo na stypie możemy uznać, że jesteśmy lepsi, bo nadal żyjemy. Słuchajcie, w Izraelu było, wliczywszy sabaty, było 80 dni świątecznych w roku. 80 dni świątecznych w roku. I wiecie, co to oznacza? Że średnio co 4,5 dnia, dobra, zakrąglmy to do... Średnio co 5 dni była impreza. Średnio. Nie mówię, że każdy tydzień, tak? W każdym tygodniu był sabat. Ale 80 dni świąt, wliczywszy w to sabaty. Średnio co 5 dni wypadało święto. I z jednej strony trzeba było mozolnie pracować, bo wiemy o tym, utrzymy się też o tym, że tak, wynajęci do pracy w polu pracują, tak, długie godziny. Także trzeba było mozolnie pracować przez 5 dni. Nie, Nord też przypomina nam, że powinniśmy wytrwale 5 dni pracować, najlepiej 40 godzin w tygodniu, aby resztę czasu móc poświęcić na, można powiedzieć, Boże rzeczy, tak? Na służbę, na powołania i tak dalej. Także tamte rzeczy niekoniecznie się zgadzają z naszym powołaniem, ale mogą wspierać nasze powołanie. Także słuchajcie, trzeba mozolnie pracować, to jest prawda, ale trzeba też umieć świętować. Bóg, słuchajcie, ta przypowieść jest o tym, Bóg raduje się ze społeczności z nami. Bóg wychodzi nam naprzeciw. Bóg jest nam życzliwy. A my, jak podchodzimy do spotkania z Nim właśnie? Jakie mamy nastawienie, będąc zaproszonymi na ucztę? A na tą ucztę jesteście zaproszeni przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu, mówię, poza świętami. Co tydzień mamy też sabat nasz chrześcijański, tak, w niedzielę. Raz w tygodniu jesteście zaproszeni do Ojca na przyjęcie. Gdy mamy święta, jest to częściej. Czy jest nam u Niego dobrze, czy raczej zrzędzimy, jakbyśmy nic nie mieli? Ciekawe jest to też, że ewangelista Mateusz nie ma przypowieści o starszym synu, tak jak Łukasz. Natomiast Mateusz opowiada nam przypowieść o pracownikach w winnicy. W 20 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy taką przypowieść o pracownikach w winnicy. Wiecie, jak to mniej więcej przebiega. Znacie to pewnie. Królestwo niebies podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Teraz akurat my mieliśmy pecha, bo nas spotkał pierwszych. Nas spotkał z samego rana, tak? I już pracujemy 11 godzin, tak? Na tej roli. I później po południu wyszedł jeszcze raz. I spotkał innych. I oni przyszli popracować z nami tylko godzinę, tak? Tylko godzinę, słuchajcie. Niektórzy przychodzą o 11 godzinie i pracują tylko jedną godzinę. Ci, którzy byli cały czas, burzą się i szemrają przeciwko gospodarzowi, mówiąc: jak to, zrównałeś ich z nami? Co odpowiada gospodarz? czy was oszukałem, jeśli chodzi o waszą zapłatę? Umówiliśmy się na denara. Tak, notabene denar to jest dniówka, tak? To jest dniówka w tamtych czasach. Czy oszukałem cię? Czy nie obiecałem ci denara? Czy oko twoje jest zawistne, dlatego że jestem dobry? Innymi słowy, to jest dokładnie takie samo przesłanie. Czy czegoś ci brakowało przez ten czas? Dostałeś pełne uposażenie na ten dzień. Słuchajcie, i nie bierzcie za daleko też tej przypowieści. To nie jest przypowieść o tym, że Bóg nam daje przez całe życie jednego denara, tak? A komuś, kto się nawróci, nie wiem, na krzyżu 5 minut przed śmiercią, też da denara. Nie, to nie o to chodzi. My teraz, denar to jest zapłata za ten jeden dzień. Dzisiaj Bóg nam dał to, czego potrzebujemy. Dał nam dzisiaj naszego chleba powszedniego. To, co dzisiaj potrzebujemy, nam dał, tak? Jutro da nam kolejnego denara. Jutro da nam to, czego potrzebujemy jutro. Pojutrze da nam to, czego potrzebujemy pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Nie obrażajmy się, tak, że są inni, tak, że Bóg chce być hojny i dobry dla innych. Dzisiaj dostaliśmy denara, więc zachowujmy się tak, jakbyśmy go dostali, a nie tak, jakbyśmy go nie mieli, tak, bo Bóg nam dzisiaj łaskawie i hojnie dał tego denara. Pamiętajmy też, że w Królestwie Bożym chodzi też o to, że to nie my mamy być gwiazdą tego dnia, chwili, tak? Nie zawsze jesteśmy gwiazdami. Czasami trzeba się nauczyć cieszyć z innymi, tak? Z innych. Wracając do przypowieści o starszym synu. Końcówka tej przypowieści pozostawia nas z otwartym zaproszeniem. Ciekawe jest to, że poprzednie dwie przypowieści, czyli ta przypowieść o zgubionej owcy i przypowieść o denarze, kończyły się radosną ucztą. Tutaj poniekąd też jest uczta, ale starszy syn nie jest na tej uczcie. Tutaj nie wiemy do końca, czy kiedy ojciec wyszedł, zaczął życzliwie rozmawiać ze swoim synem, czy on wszedł w końcu, czy nie wszedł. Ta przypowieść uczy się z pewnym zawieszeniem, tak? Ja myślę, że Jezus tu bardzo fajnie, retorycznie sprowadził faryzeuszy właśnie do momentu tej decyzji. Czy chcecie się radować, tak, z Boga dzisiaj? Pytanie, czy syn zaryzykuje i przekona się, że relacja z ojcem jest wartościowa, że ojciec to coś więcej niż, to ktoś więcej niż pan niewolników, że to jest ktoś, komu naprawdę na nas zależy. Słuchajcie, w historii rzeczywiście duże grono faryzeuszy przyszło do ojca, przyszło do radości ojca, na przykład Nikodem. Inni porzucili ojca, inni synowie porzucili ojca, znienawidzili syna, tego, który nie upierał się zachłannie przy swoim. Tak jak oni, tak? Oni się upierali zachłannie przy tym, że są Żydami z Żydów, Hebrajczyk z Hebrajczyków, urodzony, obrzezany dnia ósmego, tak? I tak dalej. Co do zakonu faryzeusz. Jezus pozostawia, tak, tą przypowieść niedomkniętą. Właśnie to, i to jest chyba ta lekcja dla nas, nie? Czy my chcemy codziennie radować się z tego, co mamy w Ojcu? Słuchajcie, wszyscy jesteśmy ludźmi religijnymi, ale pytanie właśnie, czy znamy Ojca, czy znamy Jego radość, Jego łaskę, hojność? To, że słuchajcie, On przyjmuje innych i to są ludzie inni naprawdę, którzy nas wkurzają. To są ludzie, którzy roztrwonili już swoje życie w pewnym sensie na zabawach, hulankach i na prostytutkach. Słuchajcie, jeszcze może na koniec taka uwaga. Wydaje mi się, że późnym takim komentarzem chrześcijańskim do przypowieści o starszym bracie jest list do Filemona. Już kiedyś o tym liście wam mówiłem. I mi się wydaje, że w tym opowiadaniu dokładnie mamy taką samą sytuację. Ojcem jest Paweł. Filemon jest starszym synem. Onezym. Pamiętacie, kim był Onezym? Onezym był najpierw niewolnikiem Filemona. Sługą, którego kupił za pieniądze. Onezym uciekł od Filemona, czyli w pewien sposób roztrwonił, tak, majątek swojego, można powiedzieć, starszego brata teraz. I co robi Paweł? Pisze list do Filemona, aby przyjął Onezyma jako brata, jako też jego syna, jako syna Pawła. Ojciec chciałby radować się z dojrzałości starszego syna, który przyjmuje młodszego pomimo wyrządzonych szkód. I zobaczcie, że ta sytuacja wymaga tak naprawdę pokory. Pokory z obu stron. I to jest chyba to, co jest ważne też dla nas. Takie sytuacje, słuchajcie, sytuacje właśnie dotyczące radości, przebywania w Bożym Królestwie i tak dalej, wymagają pokory. Z jednej strony pokora polega na uniżeniu się, tak? Pokora tego młodszego syna, Onezyma, to jest ta pokora, która uniża się przed starszym synem, tak? A Filemon, słuchajcie, w czym ma być pokorny? Filemon musi być na tyle pokorny, żeby to przebaczenie drugiemu synowi dać. Tak? Żeby mu dać. Zobaczcie, Onezym musiał przezwyciężyć strach, Filemon musiał przezwyciężyć dumę. Tak? I to jest właśnie to, z czym my, tak? My, faryzeusze, dzisiaj się zmagamy. Z dumą. Z dumą, z naszym właśnie wyobrażeniem o królestwie. Starszy syn, słuchajcie, musi przezwyciężyć swoje własne hamulce, swoją dumę i nauczyć się tak naprawdę hojności ojca. Widzicie, nie szemrać z powodu innych w kościele. Ja wiem, my mamy też tendencję, żeby mówić, a ci to są tacy, patrząc na inne kościoły, to ci są tacy. Ale zobaczcie, tak naprawdę to, do czego nas zachęca Nowy Testament, 1 Koryntian, żeby przyjmować wszystkich, którzy się uniżyli przed Ojcem, jako cennych dla Ojca. Tak? Każdy przychodzący do Boga człowiek jest cenny, czy to w naszym kościele, czy w innym. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za przypowieść o starszym synu, przypowieść o dumie, przypowieść o też potrzebnej nam wszystkim pokorze. Prosimy Cię, Boże, abyśmy potrafili się radować z tego, co naprawdę mamy już. I to, co mamy, to jest, Panie, wiele. To jest wszystko tak naprawdę. Twoje słowo nas zapewnia, że w Chrystusie trzymaliśmy wszystko. I że może niekoniecznie w kieszeni mamy 1 000 000 denarów, ale Ty codziennie dajesz nam po 1 denarze, dokładnie według naszych potrzeb, to czego potrzebujemy. Naucz nas żyć wiarą, ciesząc się z dnia dzisiejszego, patrząc z nadzieją na jutro, że jutro też, Panie, dasz nam naszego chleba powszedniego i że jutro też będziemy mogli radować się z Twojej obecności i z Twojej hojności. Amen. Amen.